Tytuł tego słowa jest idź po swoje uzdrowienie. Idź po swoje uzdrowienie. Wyrusz w podróż o swoje uzdrowienie. Chciałbym to przeczytać na kilku fragmentach słowa powiedzieć, ale najpierw parę słów wstępu, dlaczego w taki sposób. Wiecie, moje odczucie jest takie, że dzisiejsze chrześcijaństwo w dzisiejszych czasach trochę inaczej się dzieli, trochę inaczej można przyjąć pewną inną systematykę niż to się działo do tej pory. Do tej pory, wiesz, ludzie chrześcijanie dzielili tak historycznie na skutek podziałów jakichś historycznych. Mówisz, dobrze, chrześcijaństwo, okej, zaczęło się w pierwszym wieku, no ale później mamy różne eony, etapy chrześcijaństwa. Mamy pierwszych chrześcijan, prześladowany Kościół, ojców Kościoła, później mamy rzymskie, średniowieczne, później mamy podział na wschód i zachód, prawosławie, potem mamy kolejny podział na protestantyzm, katolicyzm. W ostatnich czasach mamy jest coraz większe rozdrobnienie, ruchy ewangeliczne, głoszące nowe narodzenie, chrzest w wieku dorosłym, później mamy przebudzenie całe charyzmatyczne, świątkowe i teraz gdzieś w tym jesteśmy wszystkim. I to tak do tej pory tak dzielono chrześcijaństwo. Natomiast powiem wam, że ja od kilku lat widzę podział w chrześcijaństwie zupełnie troszkę w innych wymiarach. I dzisiaj dla mnie całe chrześcijaństwo dzieli się na trzy grupy. I te trzy grupy niestety występują we wszystkich tych dotychczasowych konfesjach. Pierwsze chrześcijaństwo to jest chrześcijaństwo o charakterze teologicznym, czyli to, które próbuje wyrobić jakąś doktrynę i poznanie Boga na podstawie Pisma Świętego i na podstawie w ogóle historii teologii. Wiecie, ta grupa występuje we wszystkich grupach i wierzących chrześcijan. Nawet w naszej wspólnocie jest taka grupa ludzi, którzy bardzo chcą po prostu wiedzieć, co i jak i dobrze sobie to w głowie poukładać. Wiecie, to jest tak jak kiedyś, wiele lat temu pewien mój przyjaciel, kaznodzieja, kiedy mówił o przebudzeniu, mówił o tym słowach Jezusa, który mówił, że nie przyszedłem przynieść pokoju na ziemię, ale miecz. I pragnę, aby on zapłonął i mówi, że podzielone będą rodziny tam. Ojciec z synem i tak dalej, synowa z teściową i tak dalej. Miecz, który spada. On wtedy powiedział coś takiego, co było dla mnie szokujące. Mówi, że w nowym podziale chrześcijaństwa miecz nie będzie przecinał, miecz Słowa Bożego nie będzie odcinał protestantów od katolików, ani baptystów od zielonoświątkowców, ale będzie przechodził przez sam środek baptystów, zielonoświątkowców, katolików, ponieważ miecz przenika przez postawy, motywy i nastawienia serca. I wiecie, ten podział, który ja odkrywam, to właśnie widzę, że on przebiega właśnie w takich sferach, jak to zacząłem mówić. Pierwsza grupa to są ci, którzy chcą po prostu, żeby wszystko im się zgadzało. Chcą poznać rzeczy. Ja to nazywam chrześcijaństwo teologiczne, apologetyczne, doktrynerskie. Tak? Pewne elementy z tego są nam potrzebne, ale ja generalnie nie tutaj umiejscowiam swoje powołanie i swoje życie. Druga grupa po tym... I teraz się pogubiłem. Druga grupa, tak, tylko że były trzy i teraz mi po prostu coś po prostu się stało ze mną. Dobrze, już wiem. Druga grupa, bardzo silna w chrześcijaństwie, to jest tak zwane chrześcijaństwo, które ja nazywam chrześcijaństwem moralnym. Czyli pierwsza teologiczna, druga moralna, czyli chrześcijanie, którzy chcą, wiedzą, że Bóg jest dobry, że będzie sądził za grzechy, więc teraz musimy starać się, żeby żyć jak chrześcijanie żyć powinni. Czyli druga taka gałąź, która mówi, żyjmy dobrze. I już między tymi, zanim dojdę do trzeciej, z którą ja się najbardziej identyfikuję, już między tymi dwoma grupami widzimy ogromny podział, ogromne poróżnienie. Ponieważ ci pierwsi, którzy wierzą w Boga, są absolutnie przekonani i znają swoją teologię, że trzymają Pana Boga za nogi. Ale często przez to, że równocześnie nie są w tej grupie, która jest grupą moralnego, świętego, pobożnego życia, są zgorszeniem dla świata i ludzie nie rozpoznają w ich życiu Boga, ponieważ to jest sfera teologiczna, poznania, wiedzy, akceptowania pewnych faktów, ale nie ma tam mocy, która może zmierzyć życie, więc nie ma tam wewnątrz moralności i owoców. O czym Jezus powiedział, że po tym poznaje się drzewo, jakie są owoce. Więc to chrześcijaństwo jest zdeprawowane i skazane na potępienie nie tylko przez Boga, ale przez cały świat, który patrzy na to chrześcijaństwo. Okay? Więc mamy pierwszą grupę, chrześcijaństwo teologiczne, doktrynerskie, mamy drugą grupę, chrześcijaństwo moralne. W tej grupie też mamy bardzo wielu ludzi w Kościele. Często w tej grupie jest bardzo duża grupa ludzi, którzy uwielbiają się gorszyć i osądzać. Ponieważ przez to, że weszli do tej takiej umownej sekty bycia moralnymi, pobożnymi, bardzo są wyczuleni na wszelkie formy bezprawia, braku owoców Ducha Świętego, niewłaściwych postaw i mają cały czas wycelowany celownik na to, co się dzieje nie tak. Oczywiście ich życie też jest uświęcone tylko do pewnego stopnia, ponieważ Słowo Boże mówi, jakim sądem sądzicie, takim i wy będziecie osądzeni. I w samej prawości i próbie życia przykazaniami nie ma mocy do realnego, rzeczywistego uświęcenia. Ale wiecie, to są kościoły, są całe kościoły, całe grupy ludzi, którzy bardzo mocno promują temat świętości, tak? I mamy wśród tych ludzi, często znajdziemy ludzi, którzy walczą przeciwko modom we współczesnym świecie, tak? Oni się zapierają świata i trzymają Boga przy pomocy takich jakichś fundamentalnych kilku filarów. Często są to rzeczy, które często stają się takimi wykrzyknikami politycznymi, jak to, że nie jesteśmy przeciwko małżeństwom między gejami, tak? Albo jesteśmy przeciwko eutanazji, albo jesteśmy przeciwko aborcji, tak? Są takie filary, oczywiście przeciwko wielu innym rzeczom też jesteśmy, tak? Że będziesz Dzień Święty święcił i tak dalej. Ale nie tylko. Czasami to są ludzie, którzy są całkiem wyluzowani, ale nie doświadczają żywego Boga, Jego mocy. Więc mamy chrześcijaństwo teologiczne, doktrynalne, mamy chrześcijaństwo moralne, które na sztandarze ma wypisane przede wszystkim przykazania i zasady, których ludzie powinni się trzymać. I wreszcie mamy trzecie, z którym ja się najbardziej identyfikuję. To jest chrześcijaństwo, które wierzę, jest, którego Jezus najbardziej pragnie. Czyli to, które wynika ze spotkania z Nim i doświadczenia Jego, i doświadczenia Jego obecności pośród swojego ludu. Wiecie, w pewien sposób ten podział, który ja teraz wam tak wymalowałem na takiej trzy grupy, był już zaakcentowany przez Jezusa w nauczaniu, tak? Bo On zarówno krytykował tych, którzy mówili, że Boga znają, a nigdy Go nie spotkali, jak i bardzo mocno krytykował tych, którzy uważali się za sprawiedliwych i innych próbowali pchać do sprawiedliwości. I przeciwstawiał przeciwko tym rzeczom siebie i swoje nauczanie i to, do czego On chce pociągnąć ludzi i mówił, że dopóki do mnie nie przyjdziecie, nie możecie mieć życia w sobie. Dopóki się ze mną nie spotkacie, jeżeli Duch Boży was nie ożywi, nie możecie narodzić się na nowo. Muszę być obecny wśród was. Więc wiecie, ja bardzo mocno wierzę, że my potrzebujemy być świadomi, że tak wygląda chrześcijaństwo na obliczu ziemi. Czasami jesteśmy w tym zagubieni i tak jak widzimy coś, co mówimy, no ale to nie są prawdziwi chrześcijanie, są chrześcijanie tylko z nazwy, oni siebie tak nazywają, ale my to nie, my naprawdę jesteśmy lepsi, my próbujemy się jakoś odbić, jakoś podkreślić naszą różnorodność, ale powiem wam, tak naprawdę to wcale nie o to chodzi. Tak naprawdę to chodzi o to, żeby każdy z nas wyruszył w podróż po swoje uzdrowienie i po swoje spotkanie z Panem. I dopiero nasza aktywna podróż, żeby spotkać się z Bogiem, żeby mieć Go w swoim życiu od początku do końca, dopiero pokazuje, ten owoc pokazuje, że ja jestem w tej grupie, w tej części ożywionego chrześcijaństwa, które chce naprawdę tętnić Bożym sercem. Czyli nie deklaracja, ale uczestniczenie. Amen? Bo jak wierzę, tutaj mamy, wiecie, mamy naszą wspólnotę, drogę, tak, w większości. Więc w większości deklarujecie, że jesteście jej częścią. Powiem tak. To ci w niczym nie pomoże. nie staniesz na sądzie przed Ojcem i nie zostaniesz wpuszczony do nieba na podstawie swojego członkostwa. I również winy nie będą zdjęte z twojego życia tylko dlatego, że zachęcił cię do nich twój pastor. Rozumiecie? To jest dosyć oczywiste. Więc nie deklaracje, ale po prostu podróż, w którą my wyruszamy. Wiecie, ja w tej podróży jestem całe moje życie, a po ukończeniu 40 roku życia w jakiś sposób przyspieszony. To jest zadziwiające, bo kiedy zaczynałem moje życie z Bogiem, to myślałem, że jak się narodzę na nowo, to wszystkie problemy znikną z mojego życia. Po prostu pak, 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 pak. I na początku faktycznie w tej energii nowego narodzenia, w tym nowym czasie, tak to następowało. Ale jednak, kiedy czytamy Słowo Boże, które pokazuje nam, że tak naprawdę życie Izraela jest najlepszą ilustracją naszego życia, widzimy, że po wyjściu z Egiptu i po przejściu przez wody Morza Czerwonego, później następuje przygotowanie do królowania w ziemi obiecanej. Więc my tak naprawdę, słuchajcie, w większości, kiedy tu jesteśmy i kiedy już narodziliśmy się na nowo jakiś czas temu, wszyscy musimy wyruszać w drogę po nasze głębokie uzdrowienie, które będzie dotykało różnych dziedzin naszego życia. Amen. I to wcale nie jest tak, jak mówią nasi czasami oponenci, mówiąc w ten sposób, że bo wy chrześcijanie to wy ciągle chcecie od Boga coś wyciągnąć. Wy, charyzmatycy, chcecie ciągle Boga za nogi, żeby wam tam błogosławił, was uzdrowił ciała i dał wam pieniądze, by tylko o to wam tylko chodzi. Powiem, nie, w ogóle nie jest tak. Tu chodzi o to, że jeżeli Boga nie ma w naszym życiu każdego dnia realnie oddziałującego na nasze życie, to nasze życie jest z Bogiem, jest tylko deklaratywne. I albo jesteśmy częścią chrześcijaństwa moralnego, albo moralizującego, albo jesteśmy częścią tego chrześcijaństwa teologicznego, poukładanego w naszych głowach. Dopiero aktywne wyruszenie po to, żeby trzymać się Boga jako jedynej ostatecznej nadziei dla naszych duchów, dla naszych dusz i dla naszych ciał, dopiero wtedy stajemy się uczestnikami Boga. Wcześniej po prostu nie jesteśmy jeszcze w tej podróży. I teraz chciałbym z wami przejść fragment z Księgi Przypowieści Salomona z 3 rozdziału, który nam pokazuje właśnie zachętę od Boga, żeby wyruszyć właśnie w taką podróż. O, zacznijmy czytać. Przypowieści Salomona, 3 rozdział od 1 wiersza. Nie zapominaj, synu, mojej nauki i niech twe serce przestrzega mych przykazań. Ach. Bo one przedłużą ci dni i lata życia i na pewno pogłębią twój pokój. Bóg mówi w swoim słowie: mój synu, moja córko, wyrusz w podróż za moimi naukami, przykazaniami, zaleceniami, żebyś był uzdrowiony. Jak czytamy całe przypowieści Salomona, to tam najwięcej powtarza się błogosławieństw wynikających z uzdrowienia ciała, z uzdrowienia duszy, z relacji z innymi ludźmi, z finansami, z życiem małżeńskim, rodzinnym. Więc jak czytasz całe przypowieści Salomona, to one całe wyrażają błogosławieństwo dla nas nie w wieczności, kiedy będziemy z Panem w niebie, ale tutaj już w naszym życiu na ziemi. I Bóg mówi: pójdź za mną, pójdź za moimi wskazówkami, poleceniami, aby było uzdrowione twoje ciało, twoja dusza, twoja rodzina, twoje relacje, twoje przyjaźnie i twoje finanse, żebyś mógł świadczyć swoim życiem, że Bóg jest z tobą, że Bóg cię nie opuścił, żebyś nie żył w cierpieniu, ale stał się świecącym światłem dla otaczającego cię świata. Dawno tego nie głosiłem. Warto do tego wracać. Wiele lat temu, już ponad 20, nazywano mnie kaznodzieją zdrowie i pieniądze. I to było w dawnych czasach, jeszcze w połowie lat 90. Główne dwa tematy, których nauczałem, to było uzdrowienie, moc Boża i zabezpieczenie finansowe. Oczywiście przykleiły się tam różne jakieś przegięcia wynikające z jednej strony z tego, że sam wychodziłem z wielkiego historycznego ubóstwa, które ciążyło nad pokoleniami w mojej rodzinie. Z drugiej strony też staraliśmy się jako ten młody kościół być takim orężem, który przebija się przez ducha ubóstwa w tym narodzie i ducha choroby i narzekania i smędzenia, który ciągle nie opuścił, 30 lat, a ciągle potrafi podnosić łeb, chociaż dzisiaj jest dużo lepiej niż było kiedyś. A kiedy walczysz, to masz też opór i masz tego, który ciebie próbuje zwalczyć. Więc nastąpiły jakieś skręcenia, odbicia i musieliśmy na wiele lat pozostawić ten temat i dopiero później w jakiś nowy sposób zacząć wracać do tego. Ale już od wielu lat jesteśmy na prostej drodze. Dzisiaj chcę do was mówić o tym, ponieważ wierzę, że w naszej wspólnocie jest wielu ludzi, którzy na skutek przeżytych traum, sytuacji, które były bolesne, czy to w dziedzinie finansów, czy to w dziedzinie rodziny, małżeństwa, relacji, przyjaźni, czy w dziedzinie zdrowia fizycznego, czy finansów, to jesteśmy zniechęceni, żeby sięgać po to, co jest Bożym przeznaczeniem dla nas. I teraz pytanie jest do ciebie. Czy ty te słowa, które są tutaj zapisane, traktujesz naprawdę jako zachętę do tego, żeby wyruszyć po swoje uzdrowienie w swoim życiu? I powiem ci, to jest takie bolesne sięgnięcie do własnego serca, żeby się nad tym zastanowić. Bo to my nie mówimy tutaj o familiadzie, w której możesz wygrać 100 tysięcy teraz. My nie mówimy o numerach w lotto, które ci przysporzą trochę ulgi finansowej. My nie mówimy o jakimś super matrymonialnym rozwiązaniu, Pan Bóg twoim swatem zaraz ci kogoś znajdzie. Nie mówimy tutaj o szybkiej terapii poprzez jedną modlitwę i wypędzenie dwóch demonów. Mówimy o pewnej podróży, którą Bóg chce przeprowadzić przez nas, żeby uzdrowić naszą duszę, żebyśmy my mogli w wolności korzystać z zasobów, które są w tacie. I teraz tak, te trzy dziedziny. Powiedzmy tak, są ludzie, którzy na samą myśl o tym, że mogliby coś zrobić ze swoim życiem, nie wiem, założyć biznes, zmienić pracę, zarobić więcej pieniędzy, od razu robią trzy kroki wstecz. Nie dlatego, że nie wierzą w to, co Słowo Boże mówi o finansach, bo jak jesteś w tym kościele, no to nie wiem, co musiałbyś zrobić, żeby dalej w nim tu być i po prostu dalej wierzyć, że Bóg dla ciebie nic nie ma. Trzeba było jakoś zagłosować nowego pastora czy coś. Jeżeli tu siedzisz latami, to problem w tej dziedzinie finansów nie leży w twojej doktrynie. Amen? Bo jeżeli ja mówię, czy Bóg przygotował dla nas dobre, obfite życie. Amen! Wszyscy krzyczą, tak? Czy Bóg chce naprawdę zaspokoić wszystkie twoje potrzeby według swojego bogactwa w chwale w Jezusie? Amen! To są wersety, tak? Na to. Czy o talentach nie jest powiedziane, że ten, kto jest wierny w małym, to otrzyma zarząd tam nad kolejnymi 10 miastami, bo był wierny w 10 talentach czy minach i tak dalej. Amen! Ale później, jak przychodzi do tego, żeby przyjść do taty z tym zagadnieniem, przyjść z swoim sercem i szczerze powiedzieć, tato, ale co to kurde jest grane? Właśnie tak kurde, tak właśnie. Bo to wyraża emocje. Tato, no ale... Naprawdę, teraz to już tak naprawdę, bo już naśpiewałem się piosenek na ten temat, nasłuchałem się kazań na ten temat i moich aktów strzelistych deklaracji też już było sporo. Przejdźmy do rzeczy, bo bida jak jest, tak była. Jak byłem młody, to myślałem, że z dziesięciny zbuduję zbór, budynek fizyczny mojemu pastorowi, bo Bóg będzie tak mi błogosławił i tak rozwinę wszystkie swoje działania. No i teraz bądźmy szczerzy, no. Płacę ten mój chrześcijański ZUS w postaci dziesięciny na zbór. I to wszystko. I gdzie są te ruchy, te przełomy? Tak? To jest, wiesz, i ja wiem, jaki to jest ból, bo sam wielokrotnie się z tym zderzam. Jak byłem młody, to naprawdę miałem wykresy na wszystko wypisane, rozwoju tego, co Pan uczyni. I widziałem siebie nie tylko jako budowniczego mojego domu rodzinnego, ale i wielkich budynków zborowych. I takie marzenie było, kto wie, może się jeszcze wypełni. Iza miała zawsze wielkiego ośrodka, w którym ludzie przyjeżdżają na rok, dwa lata, spędzają z nami czas i są wysyłani na cały świat, żeby głosić Ewangelię, zakładać kościoły. I jak budowaliśmy nasz dom, to już widzieliśmy ten ośrodek naprzeciwko naszego domu, 200 metrów po drugiej stronie ulicy, czy tam rzeki, wiesz, i takie rzeczy. Ja sam w tym byłem. Dzisiaj powiem ci, kiedy ja mam myśl na ten temat tylko, to ja po prostu, ja myślę, Marek, mógłbyś zrobić więcej. Ty wiecie, co ja robię? Ja sięgam po Tetrisa od razu. Nie dlatego, że jestem związany Tetrisem, ale dlatego, że wolę Tetrisa od myśli, że Bóg mógł dokonać przełomu finansowego w moim życiu, jak przez 30 lat zobaczyłem tylko, bo bym zbluźnił, jakbym powiedział, że Bóg mi nie błogosławił, ale w stosunku do marzeń i tego, co Bóg mi mówił, to doświadczyłem dopiero namiastki tego wszystkiego. Dopiero w tym tygodniu jakoś tak Bóg mnie jakoś tak dotknął. Z Izą byliśmy na spacerze. Ostatnio mamy takie spacery z naszym psem. Nie wiem, szczególnie teraz się to jakoś zaczęło, może dlatego, że w domu więcej ostatnio przed tą konferencją jakoś pracujemy. Zaczęliśmy chodzić z Izą na spacery razem, rano i wieczorem z psem i wczoraj Izie powiedziałem, że to już ostatni raz, bo się zacząłem czuć jak emeryt wychodzący z żoną psa. Mówię, ty, to jest nienormalne, to jest słodkie, naprawdę jest wiosna, jest pięknie, mamy fajne fotki, ale tu jest po prostu jak coś, tu się nie tak dzieje. No, w każdym razie na jednym z tych spacerów, wiesz, nagle do mnie Bóg zaczął docierać z myślą, że ja mogę ten dom, którego ciągle nie spłaciłem, jeszcze parę lat mi zostało kredytu i ciągle parę rzeczy nie jest wykończonych, że ja naprawdę jestem na tyle młodym człowiekiem, na tyle wyposażonym przez Boga, na tyle z taką ilością Bożych obietnic, że ja mogę się naprawdę zacząć w moich myślach na początek liczyć z tym, że ja mogę ten dom sprzedać i zbudować nowy gdzie indziej, i zbudować wiele jeszcze innych rzeczy w moim życiu. I posłuchaj, ja, szczególnie ci, którzy są może tak powyżej 30, to ci mówię, naprawdę, to było bolesne dla mnie tak przejść do takiej myśli. Dlaczego? Bo nie wyruszyłem jeszcze w drogę po uzdrowienie z traum w moim życiu. Ja ciebie zachęcam, żebyś ty wyruszył po swoje uzdrowienie z wszelkich zatarć, przytarć i pognębień, które kiedykolwiek cię na twojej drodze spotkały. Wiesz, ja się spotykam z biznesmenami, ludźmi, którzy 20-30 lat prowadzą swój biznes i widzę, w jakim miejscu przygaszenia jest ich życie. Inni im zazdroszczą, no bo są samodzielni jakoś finansowo, coś tam pyknęli, coś tam pchnęli, ale oni sami są zniechęceni, bo nie pchnęli i nie pyknęli tak, jak marzyli. I jakiś ból się pojawił w ich sercu i jakieś wycofanie się pojawiło w ich sercu. I nie chcą dalej się bić o swoje marzenia. Kiedyś tego nie rozumiałem, bo byłem młody i nagrzany. Dzisiaj mam już swoje urodziny ukończone kolejne i dzisiaj zaczynam to rozumieć, ponieważ sam muszę otwierać się bardzo szeroko na uzdrowienie naprawdę w każdej dziedzinie mojego życia, żeby móc nadal biec. Amen. Więc to jest dziedzina finansów, tak? Teraz uzdrowienie. Słyszałem najróżniejsze rzeczy w naszym kościele i w innych kościołach na temat uzdrowienia, które pokazują wyraźnie, że jest gdzieś głębokie zniechęcenie, żeby tego tematu dotykać. Może tutaj w drodze ostatnie, nie wiem, 2-3 lata to naprawdę się jakoś tak przełamało. Strasznie dużo mówimy i wbrew okolicznościom naciskamy. Ale nawet w ostatnim roku słyszałem takie teksty na zasadzie, pewien człowiek mi powiedział, co było dla mnie dosyć szokujące, powiedział, że kiedy rozmawialiśmy tam o jakimś takim uzdrowieniu z jakiejś rzeczy, że nie następowało i tak próbowaliśmy dyskutować, dlaczego, ten człowiek powiedział, ale wszyscy na coś musimy umrzeć. I, oczywiście to jest takie z punktu widzenia racjonalnego takiego, no to taka spokojna, rzeczowa ocena sytuacji, no wiesz. Tylko, że ja nie wierzę, że my wszyscy mamy pomrzeć na skutek naszych chorób. Jakichś świństw, które dotykają tego świata. W Słowie Bożym nigdzie nie jest napisane, że umarł, bo przyszła po prostu okrutna choroba, trąd i Pan niech będzie w tym uwielbiony i odszedł do Pana, bo go trąd pokonał. Nigdzie nie ma. Jeżeli jest wywyższone życie człowieka i jego śmierć, to ono jest zawsze napisane, że syty dni, wypełniwszy po prostu swoje przeznaczenie, zabrał go Pan. Może niektórzy to dotyczyło jakiś po prostu, wiesz, coś tam mu przestało funkcjonować w organizmie. No to tak to się dzieje. Ale wiecie, jak my się rozejrzymy w dzisiejszym świecie i spojrzymy na przyczyny zgonów, jak ludzie umierają, no to ja przepraszam, ale to nie jest coś, na co ja wyrażam zgodę. Parę lat temu po raz pierwszy usłyszałem, jak Bill Johnson opowiadał o tym, nie wiedziałem o tym, że oni tam w swoim kościele w Kalifornii walczą o strefę wolną od raka. Jak to usłyszałem, sobie myślałem, o, ciekawe, strefa wolna od raka, to jak oni to robią? Co oni chcą zrobić? Ale widzimy precedensy w Słowie Bożym, kiedy Bóg na przykład chronił Izrael przed rzeczami, które dotykały Egipcjan, tak? I uzdrowienie zawsze było, w Słowie jest opisane jako Boże błogosławieństwo, a choroba jako atak wroga. Więc teraz ja chcę iść w tą samą stronę i wierzyć w tego rodzaju rzeczy. Inna rzecz, którą usłyszałem też w tym roku, to była taka, że ktoś się dowiedział o czyjejś chorobie, akurat był po jakimś czasie modlitwy o inną osobę, która umarła. W związku z tym, kiedy usłyszał o chorobie nowej osoby, pierwsze powiedział, że nie bardzo mam ochotę się modlić, bo tam się modliłem i tam się nic nie stało. Czujecie to, tak? Czujecie ten ciężar? To jest po prostu głęboko w sercu. To nie jest w sferze prawidłowych lub nieprawidłowych doktryn. To jest po prostu w sferze serca. I czy my jesteśmy wystarczająco odważni, oddzieleni dla Boga, miętcy w naszych sercach, żeby pomimo tego, co nas spotyka, dalej biec wyścigu, który jest przed nami. To jest ta sfera. Inna sfera, trzecia, no to ona dotyczy relacji, tak? Małżeństwa, przyjaźni i tak dalej. Też akurat wczoraj żeśmy chyba najwięcej o tym z Izą na spacerze z naszym pieskiem rozmawiali, żeśmy różne etapy naszego życia omawiali wieczorem, jak szliśmy, zachody słońca oglądali. I też powiem wam, jest gdzieś w moim sercu jakiś głęboki brak satysfakcji w tej dziedzinie. Ale w tej naszej rozmowie akurat wczoraj padały takie słowa, czy nam się chce na nowo otwierać? Czy nam się chce po raz kolejny otwierać? Jeżeli masz za sobą zranienia, złe przeżycia, złe doświadczenia, jesteś gdzieś pokopany, poraniony, pozahaczany, czy po raz kolejny się otwierać? Czy to nie będzie znowu bolało? Wiecie, i teraz zobaczcie, takie trzy proste rzeczy. Wydawałoby się, jakbyśmy się spotkali z ludźmi świeżo nawróconymi na terenie misyjnym i powiedzieli, zobaczcie, ale tu jest powiedziane, Jezus przychodzi, by dać życie obfite i pomódlmy się o nasze finanse, żebyśmy nie głodowali, żebyście mieli pieniądze na szkołę dla waszych dzieci, gdzieś tam w Chinach, Indiach czy coś. I ci wszyscy ludzie natychmiast wskakują w to i mówią, tak, amen, to jeżeli Bóg jest dobry, jeżeli to jest dobra nowina, bo to jest dobra nowina, to bierzemy to. A teraz wiesz, spotykamy się z ludźmi, którzy przeszli jakiś czas temu przez Morze Czerwone i oni są w trochę innym miejscu, jeśli chodzi o swoje serce i emocje. I oni nie są szybcy, żeby wyciągać ręce. I to my jesteśmy, słuchajcie. To tu, na tej sali przebiega podział na chrześcijaństwo doktrynalne, moralne i to, które wyrusza w drogę po swoje uzdrowienie. I kiedy tutaj słuchasz, to miecz słowa, który teraz jest wypowiadany, spada na twoje serce i właśnie tam dokonuje podziału i sprawdza, gdzie ty jesteś, w którym wymiarze. I wiesz, ja jestem pasterzem, to jest moje powołanie i ja po prostu do nikogo nie przyjdę indywidualnie, żeby nim potrząsnąć i powiedzieć, słuchaj stary, a kiedy ty zaczniesz modlić się w tej dziedzinie? Ponieważ ja wiem, że to nie jest kwestia woli, żeby na ludzi spaść z jakimś mieczem nawrócenia, potępiając ich dotychczasowe postępowanie. Ale ja dzisiaj apeluję, że tak powiem, do bólów w twoim sercu, żebyś wystąpił przeciwko, żebyś odczytał w tych bólach, w tych pognębieniach głos Ducha Świętego, który mówi ci, że ma dla ciebie dobre życie. Wyzwolone z tych obciążeń i tych traum. Halleluja. Oj, czuję dobrze to słowo dzisiaj, naprawdę. Ono głęboko idzie. Okay. Zbyszek lubi bolesne słowa najbardziej, ja wiem, on jest znany z tego. Czasami cierpiał w tym kościele, bo takie leciały miłe słowa. Zbyszek jest facet, lubi konkret, lubi siekierę. Dobrze, to jedziemy dalej. Okej, więc co tutaj jest napisane? Tu jest napisane, nie zapominaj, synu, mej nauki, niech twe serce przestrzega mych przykazań. Tu jest słowo, to nauka, w tym tłumaczeniu w Ewangelicznym Instytucie Biblijnym przetłumaczyli nauka, ale w hebrajskim jest tutaj użyte słowo Tora. Tora z hebrajskiego, wskazówka, pouczenie, wtórnie, prawo, pochodzi od słowa torach, od słowa jerach, czyli nauczać, etymologicznie rzucać kamienie albo posłać dziecko po coś. Więc Tora pierwotnie oznaczało jednostkową przestrogę i pouczenie ojca. Z czasem nabrało ono znaczenia ogólnego, które obejmuje wszystkie przepisy, ostatecznie przeniesione zostało na pięcioksięg Mojżesza i tak to jest nazywane. Ale to słowo nie jest słowem religijnym jako prawo, którego ty masz przestrzegać, ale przede wszystkim w tych znaczeniach występuje jako zwyczaje, instrukcje, wskazówki, prawa, zarządzenia, pouczenie, nauczanie, droga, sposób postępowania. Więc Bóg przychodzi do nas i mówi, słuchaj, ja chcę ci wskazać drogę, naukę, pouczenie, wskazówkę, żebyś poszedł swoim sercem w tą podróż za moimi instrukcjami, po co? Abyś był uzdrowiony, aby lata twojego życia były przedłużone i żeby pogłębił się pokój w twoim życiu. Yeah! Tu o to chodzi. O głębokość, którą Bóg ma dla ciebie. Amen? Czyli żebyś po prostu przyszedł do Boga i powiedział, Panie, z mgły wyłania się ścieżka. Boję się, bo doświadczyłem różnych rzeczy, drżę, inni uciekają przez tą ścieżką, ale ja chcę tam wejść. Wiecie, ja po prostu, to są takie ilustracje, one wielokrotnie w literaturze są i w filmach. Wiesz, taki najprostszy przykład chyba wszyscy widzieli, więc można go szybko podać. Wyruszanie w nieznane, gdzie jest obietnica czegoś po drugiej stronie, ale to jest nieznane, to jest straszne, bo jest, trzeba wejść w coś. I bohater wchodzi. Wiesz, z Władców Pierścieni, gdzie król ma obietnicę, że jego armia czeka tam w mroku, w górze, która dokona ostatecznego zwycięstwa. I pamiętacie, jak oni idą do tego. I wiesz, i konie uciekają im. Są płoszone. I on wchodzi. Za nim po prostu cały zmrożony strachem elf wchodzi. I na końcu ten najbardziej podobny do mnie... Ten krasnal mówi, no i co, nie bali się i weszli? To co, ja nie wejdę? Mamy umrzeć? No dobra! I tam, nie pamiętam, jakie słowa tam padają, może ktoś pamięta po prostu. To jest piękne po prostu. Kino się śmieje po prostu, wiesz. Jak, że co? Tak, elf wchodzi do podziemia, a krasnolud nie wchodzi. Po prostu wszystko na opak, wbrew naturze. Wiesz, i to jest właśnie ta podróż, do której ja cię dzisiaj zapraszam. Dlaczego twoje serce być może odpowie, ja nie chcę tego, ja nie chcę tego, to mnie boli. Po raz kolejny modlić się o uzdrowienie. Wiesz, w dzisiejszym czasie, jak się spojrzy na przyczyny śmierci, możecie włączyć sobie internet sami, wujka, Google, wszyscy potraficie obsługiwać po prostu. Macie statystykę wylaną natychmiast, jak po prostu ludzie umierają. I wiem, że wy sami o tym myślicie, niektórzy, a jak ja skończę? Jako statystyczny przypadek. Powiem ci, Bóg nie chce dla swojego ludu, żeby nad nim wypełniła się statystyka, która wisi nad całym światem. Bo nad światem za jego grzech jest wypisany wyrok potępienia. A życie jest darem łaski Bożej dla tych, którzy wierzą w Jezusa. I my, wierząc w Ewangelię, zaprzeczamy każdej statystyce. Więc dlaczego mamy również nie zaprzeczyć statystykom dotyczącym naszego naturalnego życia tutaj na ziemi? A co dotyczy chorób, finansów i naszych relacji i przyjaźni i uzdrowionej duszy? Wykroiliśmy ten fragment? ponieważ najtrudniej po niego sięgnąć, albo statystycznie nawet wśród chrześcijan niewielu w nich po niego sięga? Co jest grane? Ja wiesz, że przyczyna leży w nieuzdrowionym sercu, w jakiejś traumie, która gdzieś wisi, uczepiła się i gnębi. O duszy powiem jeszcze. Dusza, wiecie, to są różne rzeczy, ale w dzisiejszym świecie mamy na przykład plagę depresji. Pierwszy link, jaki włączyłem akurat wczoraj, przygotowując się tak na szybko, pierwszy od razu wziął, że depresja przychodzi znikąd, nie wiadomo dlaczego. Pierwszy artykuł, który mi wyskoczył, prawda? Każdego może dopaść, spada, nie wiadomo skąd. Okej, już jest fajnie. Druga rzecz, jak się rozmawia z ludźmi, którzy przez to przechodzą, to jeżeli już w tym są, to można powiedzieć, że z roku na rok tracą nadzieję, że kiedykolwiek to się skończy. Że jest to stan, który potrafi trwać długo i gnębić nieprzerwanie. W końcu człowiek dochodzi do miejsca takiej beznadziei, czy to kiedykolwiek się skończy. Kiedy słyszy, że to może się skończyć, to intuicyjnie przez traumę, która mieszka w jego sercu, nie wierzy. Nie chce w to wejść. Musiałby zaprzeczyć, musiałby wejść na tą ścieżkę wyłaniającą się, niestety, ale z mgły. Amen. Wiecie, oczywiście, każdy by wskoczył na ścieżkę, która jest oświetlona, wiesz, po prostu, rozumiesz, promienie słońca, czerwony dywan po prostu, aniołowie usługują. I wiesz, zapraszamy cię na ścieżkę życia, wejdź tu. Czekaliśmy na ciebie, zwycięzco, wchodź. Ale kto wejdzie na ścieżkę, wiesz, po prostu, jak tam jest mgła, ciemno i tylko szept. Mam dla ciebie uzdrowienie. A to niestety jest rzeczywistość naszych serc. Jeżeli nie wejdziesz, nie pójdziesz po swoje uzdrowienie, tak jak to w tytule napisałem, to będziesz produkował plaster za plastrem w swoim życiu. Ciągle będziesz próbował nowy, doskonalszy opatrunek wymyśleć, by uciec od traumy. Dlatego ludzie się przeprowadzają do nowych miast, bo stare im się kojarzą z czymś, co złego przeżyli. Dlatego ludzie porzucają ludzi, z którymi byli w przymierzu małżeńskim, ponieważ nie są w stanie po prostu zawalczyć o przebudowę tego, bo jest to tak bolesne i tak trudne. Boją się wejść w nowe relacje, ponieważ te nowe im się kojarzą ze starymi. Niestety, czas trwania w miejscu przed wyruszeniem w podróż po uzdrowienie działa na każdego z nas na niekorzyść. Bo im dłużej zwlekasz, tym głos traumy i tego złego przeżycia rośnie w twoim życiu. I tylko ci potwierdza. Ale Bóg mówi, synu, nie zapominaj mojej instrukcji, mojej drogi, mojego pouczenia, mojej wskazówki. Niech twoje serce, nie ręce, nie nogi. Nie, ja nikogo nie zabiłem, rzuciłem palenie, halleluja, podatki płacę, chwała Panu, do kościoła chodzę, dziesięciny, pierwociny, wszystko dobrze. Stary, zajmij się sobą, swoimi belkami, zostaw moje drzazgi. Nie jest źle. Wiesz, ja jestem pierwszy, który może tak świrować przed wami, bo już mam wyrobioną opinię człowieka Bożego. Urzędnika Pana Boga, który nieźle swój urząd realizuje. Czasami jeszcze zapłaczę trochę nad swoim powołaniem. Wiecie, nie jest łatwo być pastorem. Ludzie są różni. Cały zbór, pastorze, wspieramy cię. Wiemy, to jest trudne powołanie. Amerykańscy naukowcy zbadali, że to jest drugi czy trzeci zawód, z którym ludzie chcą uciekać. Pierwszy to chyba prezydent Stanów Zjednoczonych, drugi jakiś tam i trzeci już jest pastor. Wiesz, no to ja mógłbym być pierwszy powiedzieć, słuchajcie, naprawdę po prostu. Wszystko zrobiłem, co mogłem, no. Teraz wy coś zróbcie dla mnie. Albo, Boże, wszystko zrobiłem, no. Teraz ty coś zadziałaj, nie? Ja już wszystko zrobiłem, ja już naprawdę się starałem. Ja już po prostu w niejedną ścianę z bańki jechałem po prostu. Naprawdę. Ba. Halo, halo. Teraz niech się inni poruszą, niech inni coś zrobią po prostu, wiesz, bo już. Ale nie tak naucza słowo. Słowo naucza wręcz coś przeciwnego. Bo one przedłużą ci lata życia i zapewnią głęboki pokój. W Nowej Biblii Gdańskiej, bo przysporzą ci długich dni, lat życia i zdrowia. I zdrowia, wiesz, podążanie za Bogiem, za Jego ścieżką, za Jego wskazówką, za Jego po prostu, za Jego sugestiami. Za Jego sugestiami. Czasami ludzie mówią, Bóg nie daje sugestii, Bóg daje przykazania. Tak, to prawda. Bóg nic nam nie sugeruje. On mówi po prostu, tu jest życie i koniec. Ale jeśli chodzi o twoje serce, to On cię cały czas naprowadza, cały czas jest latarnią, która po prostu mryga i mówi, wejdź na tą ścieżkę, On jest miłosierny. To tam jest zdrowie. Tam jest zdrowie. Więc porusz się, idź w tą stronę. Dzisiaj rano myślałem o Bożych ludziach, którzy dobrze zaczynali jako młodzi, a im dłużej żyli, to tym bardziej im się komplikowało. Można powiedzieć, że praktycznie wszyscy. Nawet Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. Ale myślałem szczególnie akurat o dwóch innych. Myślałem o Dawidzie. To jest dla mnie ciekawa ilustracja. Facet, słuchajcie, najmłodszy syn, tak? Gdzieś tam gdzie mu do tych starszych braci, jakieś owce, flecik, jakieś tam kłusowanie na zwierzątka, polowanie na lwy i niedźwiedzie, taki po prostu skaut tam z owcami. I teraz po prostu Bóg rozpoznaje jego serce i go bierze. Ze względu na jego serce. No i on zabija tego Goliata, później Saul daje mu swoją córkę za żonę, później zaczyna sobie w tej młodzieńczości być jeszcze większym wodzirejem i śpiewają na cześć niego pieśni, że Saul pokonał tylko tylu, ale Dawid pokonał tylu. Prawda? Jest... I później, słuchajcie, nagle się wszystko kończy, można powiedzieć. I zaczyna się reszta życia Dawida. Najpierw prześladowany przez Saula w jakichś jaskiniach. Później zostaje królem. Saul ginie. Chce zbudować Bogu przybytek. A Bóg mówi, ale całe życie toczyłeś wojny i przelewałeś krew. Nie mogę się temu posłużyć. Później jego własny syn. Coś było schrzanione w domu. W domu rodzinnym. Jego syn występuje przeciwko niemu. On się okazuje niewierny, nie bierze w obronę jednej części rodzeństwa przeciwko drugiej. Jak odchodzi ze sceny, to jego synowie biorą się za łby. I teraz sobie myślę, wow, ciekawa ilustracja. Jego syn Salomon dokładnie to samo. Od młodości przejmuje królestwo. Mówi się, że najbardziej chwalebny okres w dziejach Izraela. A gdzie kończy? Kończy na krzesełku przed posążkiem jakiegoś bożka. Żona mu instrukcję czczenia obcych bogów podaje. I w ten sposób kończy swoje życie. Straszne. Jeżeli im się takie rzeczy przydarzyły, to może my potrzebujemy, bez względu na to, na jakim etapie swojego życia jesteśmy, powinniśmy bardzo odważnie sobie poczynać i po prostu głośno powiedzieć, że nie zgodzę się na nic mniej niż to, co mi Bóg obiecuje w swoim słowie. Bo inaczej to trauma będzie godziła traumę i będziesz tylko lepił kolejne plastry dla swojego życia. Niech cię nie opuszcza łaska ani prawda. Zawiąż je sobie na szyi i wypisz na tablicach swojego serca. Łaska i prawda. A co my często wieszamy? My często wieszamy u naszych szyi kule naszych doświadczeń życiowych. Dlaczego to jest tak widoczne? Dlatego, że na każdą zachętę wiary, na każdą zachętę, żeby wyruszyć w podróż, pierwsze, co się odzywa w naszym sercu i wychodzi przez nasze usta, to jest nasze dotychczasowe doświadczenie. Wiecie, jak mi jest trudno, jak przychodzą do mnie ze mną rozmawiać młodzi, nagrzani pastorzy? Tacy 20-30-latkowie? I oni po prostu mówią, stoją przede mną, Bóg mnie powołał, super, Marek tutaj. Wiesz. I oni mówią, zrobię to. Kiedyś Kiedyś byłem głupi jeszcze i mówiłem, no to się zobaczy jeszcze. Dzisiaj już jestem mądrzejszy, więc milczę po prostu, milczę. Dlaczego? Bo nie chcę z tej kuli gadać. Nie szklanej, bo to jeszcze pół biedy by było, ale z tej kuli doświadczeń wiszącej u mojej szyi nie chcę gadać. Weź mi teraz, on tu mówi, jakiś czas temu pastor jeden przyszedł, który w Warszawie zaczynał kościół i mówi, Bóg mi pokazał, że tu czeka przynajmniej kilkaset tysięcy w mieście na mnie. Ja po prostu zostałem, mówię. Nie wiedziałem, co mu powiedzieć po prostu. No nie mogłem po prostu nic powiedzieć, no bo... Dzisiaj może już bym krzyczał miliony, ale to było parę lat temu i po prostu mnie zatkało, no po prostu nie mogłem. Dlaczego mnie zatkało? Nie, to był dobry i dalej jest dobry człowiek i dzisiaj jest pastorem i świetnie sobie radzi i dobrze mu idzie. I chwała Bogu. Mnie zatkało dlaczego? No bo kula mi wisi u szyi. Kula gula. Zawiąż ją sobie u szyi, wypisz na tablicach swojego serca, a znajdziesz życzliwość i uznanie. Wiecie, są dziadkowie i dziadkowie. Do jednych dziadków się chodzi, do innych dziadków się nie chodzi. Są babcie i babcie. Do jednej babci się idzie, do drugiej babci się nie idzie. Oczywiście rodzic sprawia, że się idzie do każdej babci. Na dzień babci. Ale gdyby młody człowiek mógł wybrać, to jest dosyć prosta sprawa. Po prostu do niektórych się nie idzie. I wiecie, do których się nie idzie? Do tych, którzy gadają z kuli guli. Z kuli własnych doświadczeń. Za moich lat, moich czasów takich rzeczy nie było. No, dobrze ci życzę, ale wiesz... I tak samo są takie dziadki po prostu. Kiedyś mój kolega pastor poszedł do takiego dziadka pastora. Dopiero co zaczynał w pierwszym roku swojego pastorstwa i przyszedł do takiego, który już nie był pastorem od paru lat, był na emeryturze i chciał, żeby się z nim podzielił. A ten mu powiedział, wiesz co, to żeś se wybrał zawód. Oj, żeś se wybrał zawód. No ale dobrze, już wybrałeś, to trudno. To słuchaj, nie ufaj ludziom. Autentycznie. Mógłbym... Znam nazwisko jednego i drugiego. I dziadka, i młodego pastora, i miasto, w którym się odbyła rozmowa, więc nie mogę powiedzieć. Dobrze, idziemy dalej. To przyniesie uzdrowienie twemu ciału i przywróci rzeźkość twoim kościom. To da twemu ciału zdrowie i pokrzepienie twoim kościom. Amen. Więc trzy dziedziny, musimy kończyć. Trzy dziedziny są finanse, uzdrowienie ciała, uzdrowienie relacji, czyli uzdrowienie relacji, mam na myśli przyjaźnie, małżeństwa, dzieci i tak dalej. Amen. I teraz na koniec te trzy wersety, które były zapowiedziane. Pewnego dnia Jezus uzdrawiał. Tutaj jest Mateusza 8:17, ale przeczytam wam od 16. Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych, on wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych. To jest 16, a 17 macie tu wyświetlone. Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka mówiącego, on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Zawsze jako młody chrześcijanin czytałem to i się dziwiłem, że to jest taka dziwna sklejanka z jakimś cytatem z księgi Izajasza. Bo pomyślałem sobie zawsze tak. Jeżeli tu było miejsce, że Jezus przyszedł i uzdrawiał wszystkich, którzy byli tam chorzy. Okej. To dlaczego Bóg na tą okoliczność nie przygotował proroctwa pod tytułem, że pewnego dnia zjawię się pośród was, przyjdę i będę uzdrawiał wszystkich chorych? Pasowałoby jak ulał do tego wydarzenia, które miało miejsce. Ale tutaj Mateusz cytuje, że on uzdrawiał wszystkich, którzy tam do niego przyszli i wypędził wszystkie demony, które tam do niego przyprowadzili, aby się wypełniło słowo z Izajasza, że on niemoce nasze już wziął na siebie i już nasze choroby poniósł na siebie. Jak czytamy Mateusza 16, to nie jest powiedziane, że on tam brał te choroby i kładał na siebie. I nosił te choroby tam w Mateusza, kiedy ich uzdrawiał. I zawsze mi to zgrzytało. Dzisiaj wiemy, i to jest bardzo proste nauczanie, że Jezus w swojej zastępczej ofierze zabrał choroby z nas i włożył na siebie. I to jest Jego wola, Boża wola i plan zbawienia, żebyś ty dzisiaj nie nosił chorób na sobie, na swoim ciele. Więc ty decydujesz, czy ty wyruszysz w tą podróż po swoje uzdrowienie. Bo fakt legalny jest taki, że to zostało włożone na Jezusa, żebyś ty tego nie dźwigał. Okej? Później czytamy w Izajaszu, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Jesteśmy uleczeni. To jest cytat z tego samego fragmentu z Izajasza, tylko że tu jest jeden werset więcej dodałem. I później, nie koniec tego, bo Piotr dokładnie w taki sam sposób to cytuje. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 24 werset mówi, a on grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły was. Wiesz, i to jest prawda jak po prostu, jak ostra brzytwa. Bo we wszystkich tych fragmentach jest powiedziane, że on wziął nasze grzechy, nasze występki na siebie. I dzisiaj, kiedy myślimy o naszym zbawieniu i życiu wiecznym, to wiemy, że jesteśmy uratowani dlatego, że Jego krew obmyła nasze grzechy i że wszelki grzech i nasza niesprawiedliwość zostały złożone na Jego ciało. Kiedy myślimy o uzdrowieniu fizycznym, to myślimy, że taki jest ten świat. Natomiast z perspektywy tylko tych trzech wersetów Mateusza 8:17, Mateusza 8:17, Izajasza 53:4-5 i 1 Piotra 2:24 wynika, że Bóg ma taki sam stosunek do grzechu, jak i do choroby. I grzech, i chorobę złożył na Jezusa. Abyś ty był wolny i świadczył o mocy Bożej działającej w twoim życiu. I to jest uzdrowienie fizyczne. Nie mam czasu, żeby podawać wersety teraz na uzdrowienie emocji, życia małżeńskiego i po prostu i tego typu rzeczy. Ale powiem ci, jak Bóg nawet po upadku Adama i Ewy nie rozwiódł ich z sobą. Nie powiedział, że konsekwencją teraz ich upadku będzie to, żebyś próbował lepić swoje małżeństwo, ale już ci się tak nie będzie udawało. Wszystkie rzeczy dotyczące ducha, duszy i ciała cały czas są takie same. Bóg chce twojej pomyślności i nie chce, żebyś przy pomocy plastrów próbował rozwiązywać swoje życie. Pójdź głęboko. Pójdź głęboko, pozwól sobie na dotknięcie traumy, dotknięcie bólu, ponieważ Bóg chce ciebie uwolnić z tych rzeczy. Amen. Wstańmy. Rekord. 53 minuty. Halleluja. Halleluja. Amen. Więc co myślicie o tym? Jakie nam traumy się w was odzywają? Uda się, czy się nie uda? Była pierwsza wojna światowa, była druga wojna światowa, będzie trzecia wojna światowa, czy nie będzie? Była jedna porażka, druga porażka, trzecia porażka. Dlaczego by nie miała być czwarta i piąta, jak już były druga i trzecia i czwarta? Jedna relacja nieudana, jedna przyjaźń nieudana, druga przyjaźń nieudana. Dlaczego nie miałoby już być tak zawsze? To jest twoje serce. To jest twoje serce, które po prostu mówi, nie zgadzam się na to, żeby trauma, moje negatywne przeżycie, moje złe doświadczenie decydowało o mojej przyszłości. Spotkam się z Panem. Nie będę częścią chrześcijaństwa doktrynalnego, tylko nie będę częścią chrześcijaństwa tylko moralnego, ale wejdę w to chrześcijaństwo, które jest doświadczaniem żywego Boga, który przemienia życie i błogosławi. Halleluja. Amen. I będę skubał tą gąskę, aż się najem. Amen. Aż będzie błogosławiony mój dom, moje życie, moje finanse, moje relacje, mój portfel i moje ciało. zejdą ze mnie trały, będę wolny od depresji i od innych rzeczy, które się pamiętają, bo Bóg jest ze mną. Amen. I będę biegł do końca, aby otrzymać nagrodę. Amen. Bez względu na to, co się będzie działo, nie to, co się dzieje, wyznacza moją ścieżkę. Moją ścieżkę wyznacza pouczenie Pana, Jego zachęta. Jego słowo wyznacza moją ścieżkę, a nie kula wisząca u mojej szyi i kula doświadczeń. Amen. Panie Jezu, prosimy Cię. Prosimy Cię teraz o siebie samych i o tych, którzy braci i siostry, którzy są obok nas. O, Panie, niech te traumy nie spoczną w ciszy, Ojcze. Niech te traumy, które są w nas, niech nie będą nieme, uciszone i zepchnięte do podświadomości. Ale niech będą rozpoznane, jak w postaci tej mgły. Bo za tą mgłą, przez tą mgłę prowadzi ścieżka do rozwiązania, do uleczenia, do wyprowadzenia na wolność. Halleluja, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź więcej Ciebie w naszych sercach, Panie. Więcej w naszych przeżyciach i doświadczeniach. Sherbida de kiramana setra tereleja. Uleczenie i wyprowadzenie na wolność jeńców. Nie wiem, bo praktycznie każdy z nas potrzebuje teraz modlitwy i włożenia rąk, ale otworzyłem prawdziwą puszkę z mory traumy.
Jeśli chodzi o traumy, to musimy, przez ostatnie 2 lata Bóg dużo nas uczył i pokazywał nam, jak traumy wpływają na przykład na zdrowie człowieka, tak? Pamiętacie, jak Hunterowa przyjechała, ona modliła się i uwalniała traumy i odchodziły wtedy choroby, co było ciekawe, tak? Jak byliśmy na Rendym 2 lata temu, Rendy zaczął to samo robić, że modlił się o traumy i wtedy odchodziły różne rzeczy, więc trauma, ona rzuca takie światło, świeci na nasze życie, czy w postaci jakichś bólów kręgosłupa, czy bólów serca, czy jakichkolwiek bólów chorób, które przychodzą, ale ona też powoduje, że nie potrafimy wejść w nowe, ponieważ jesteśmy trzymani do tyłu przez tą traumę, tak? Ona nam nie pozwala zrobić kroku, zabarwia nasze kroki do przodu. Jeżeli mamy traumę śmierci kogoś bliskiego, jeżeli mamy traumę choroby kogoś bliskiego, jeżeli mamy traumę straty, tak? Traumę nieudanych związków, traumę nieudanych relacji, to są wszystko rzeczy, które rzutują na nas, mają takie światło, które w pewnym momencie powodują, że nie jesteśmy w stanie po prostu pójść dalej. Jesteśmy trzymani, tak? Jakbyśmy ciągle robili krok w tył. Mamy iść do przodu, ale ciągle po prostu jakby mamy, powstaje w nas taki lęk. Jeżeli ten lęk jest jeszcze dla nas świadomy, tak? Czyli my widzimy, czego się boimy, to już jest łatwiej, ale my bardzo często jakby w takiej nieświadomości totalnie czujemy tylko uczucia, które nas paraliżują i w których nie jesteśmy w stanie pójść do przodu i to powoduje, że nasze nogi są związane i nie wiemy nawet dlaczego, tak? Tylko same emocje bez myśli i dlatego tak ważne jest, żebyśmy po prostu mogli doświadczyć takiej Bożej wolności w każdej dziedzinie i wiecie, każda trauma, psychologia ma swoje sposoby na uzdrawianie psa, traum. Uzdrowienie wewnętrzne, w których ja pracuję, ma swoje sposoby, tak? Ale prawda jest taka, że to tylko Duch Święty jest w stanie dotknąć twojej traumy, tak? Jest w stanie wpuścić tam twoje światło i pokazać ci, możesz być wolny. Demony przeszłości nie będą cię wiązać, demony przeszłości nie będą do ciebie dochodzić, demony przeszłości nie mają prawa do twojego życia. To ty możesz zdecydować, aby się od nich odciąć, aby powiedzieć, tato, ty prześwietl moje życie, ty ukaż mi wszystkie rzeczy, które mnie trzymają i które powodują, że ja boję się pójść do przodu, które mi przypominają się, tak? Które wychodzą i powodują, będzie tak samo, tak? Trauma powoduje, że ja ludzi, którzy spotykam, dzielę na ludzi, którzy mogą mi przynieść traumę, tak? I którzy są dla mnie bezpieczni, tak? A jeżeli nawet ci bezpieczni robią coś, co przypomina mi traumę, ja się też od nich wycofuję, więc trauma oddziałuje na relacje, w których ja po prostu odcinam. Więc nawet nie wiemy, kiedy ta trauma staje się duchem w naszym życiu. Nie Bożym duchem, ale demonicznym duchem, który powoduje, że ja nie jestem w stanie pójść dalej i lęk zaczyna przeszywać moje serce, zaczyna dotykać moje serce, zaczyna mnie boleć wszystko, łącznie z ciałem, tak? Także to jest coś, co potrzebujemy po prostu oddawać Panu, kiedykolwiek to przychodzi, tak? Kiedykolwiek to jest, bo to będzie powodować choroby w naszym życiu i nie będziemy mogli tego zatrzymać, tak? Te wszystkie rzeczy, które przychodzą, to, że nasze ciało się nie broni, to jest związane z traumą, którą doświadczyliśmy, tak? Przez którą przeszliśmy.
Amen. Jest jedna z terapii antynowotworowych, to jest duża dawka tlenu, która jest podawana. No, żaden nowotwór nie lubi tlenu. Ja myślę, że żaden demon nie lubi Ducha Świętego. Żadne związanie nie lubi Ducha Świętego. Także otwórz teraz szeroko swoje ręce, zrobimy krótką modlitwę. Szeroko, tak jak na powietrze, słowo, jak na tlen. Słowo Boże mówi, że Duch to jest ruła, to jest Boże tchnienie. Otwórz szeroko swoje luźne ramiona i zacznij oddychać i powiedz: Duchu Święty, napełnij mnie. Napełnij mnie, tchnij we mnie. Chcę więcej Ciebie, Twojego powietrza, Twojego leczniczego tlenu, Twojego leczniczego uzdrowienia z wszelkich traum. Duchu Święty, Twoja obecność jest tym, co uwalnia mnie od wszelkich traum, które się gdziekolwiek przyplątały, zaczepiły i zahaczyły. Halleluja. Niech teraz będzie wylane Boże tchnienie. Duchu Święty, przenikaj każdą nogę, każde łono, każdy żołądek, każde jelito, każde płuco, każdą dłoń, każdą szyję, każdy kark, halleluja, każdą pierś, każdą głowę, halleluja, każdy kark, każdy kręgosłup. Duchu Święty, przeniknij nas teraz, Ojcze. Halleluja, sierdi kore beszedro derele kila maszedro dereleja. Więcej Ciebie, nowa pieśń Ducha Świętego. Halleluja, amen.
Jeśli to będzie do Ciebie, kładź swoje ręce i módl się. My mówimy teraz do traumy ukrytej w łonie, traumy śmierci dziecka w imieniu Jezusa Chrystusa. My mówimy do Ciebie, masz się ujawnić i odpaść w imieniu Jezusa Chrystusa. My mówimy do traumy śmierci dziecka w łonie, masz się ujawnić i odpaść w imieniu Jezusa Chrystusa. Traumy dziecka, które urodzi się niewłaściwe, masz odejść w imieniu Jezusa Chrystusa. Masz odejść w imieniu Jezusa Chrystusa. Traumy rozpadu związku i prześladowania w związku, masz odejść w imieniu Jezusa Chrystusa i nie paraliżować następnych relacji w imieniu Jezusa Chrystusa. My mówimy do Ciebie, nie będziesz wracać w imieniu Jezusa Chrystusa. My mówimy do traumy śmierci bliskich osób w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie będziesz przechodzić przez przekleństwa pokoleniowe do dzieci ich dzieci. My łamiemy moc tego przekleństwa i przechodzenia traumy w imieniu Jezusa Chrystusa. My wychodzimy przeciwko traumie lęku w pokoleniach i mówimy: niech lęk z pokolenia w pokoleniu będzie odcięty. My kłaniemy krzyż pomiędzy traumą pokoleniową lęku i mówimy: nie będziesz przechodzić w imieniu Jezusa Chrystusa. My wychodzimy przeciwko traumie, że nic w przyszłości się nie uda, że nie będzie nic nowego i mówimy: masz odejść w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech trauma uzależnienia w rodzinie odejdzie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech trauma uzależnienia w rodzinie odejdzie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech trauma ubóstwa odejdzie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech trauma ubóstwa odejdzie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech trauma ubóstwa odejdzie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech trauma ubóstwa odejdzie teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, my ogłaszamy życie. 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 Trauma nieudanego życia ze względu na depresję, która może mnie dopaść. My mówimy do Ciebie: odejdź w imieniu Jezusa. My mówimy do Ciebie: odejdź w imieniu Jezusa. My mówimy do Ciebie: odejdź w imieniu Jezusa. My mówimy: życie, życie w miejsce śmierci. Życie, życie w miejsce śmierci. Życie, życie w miejsce śmierci. 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 Tato, my dziękujemy Tobie za Twój cud. Za Twój cud, za przenikanie Ducha Świętego, który bada wszystko, nawet głębokości Boże, który przenika teraz ducha i duszę. Przenika 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 ducha i duszę. My modlimy o żywcze tchnienie teraz. Ożywcze tchnienie. Ożywcze tchnienie. Ożywcze tchnienie. Ożywcze tchnienie. I olej Ducha Świętego. I olej Ducha Świętego. Do każdej otwartej rany teraz, która została oczyszczona. Olej Ducha Świętego, olej Ducha Świętego, olej Ducha Świętego, olej Ducha Świętego, olej Ducha Świętego.